9 minut po godzinie 22. W kalendarzu mamy poniedziałek, 6 dzień listopada. Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. Witamy i zapraszamy na kolejne wydanie tej audycji na żywo. Program realizuje Łukasz Kurzawski, przed mikrofonem Krzysztof Ratajczak. Mówimy Państwu dobry wieczór. No i drodzy Państwo, dzisiaj o tym, czy Poznań będzie miał wielką, nowoczesną halę widowiskowo-sportową, która zastąpi zasłużoną, ale już poczciwą i niespełniającą wielkich wymogów Federacji, przede wszystkim w grach zespołowych, ale nie tylko, niespełniającą także wymogów do wielkich koncertów muzycznych, poznańską arenę. Zapraszamy Państwa do dyskusji 61 8 654 654. Już teraz dziękuję Państwu za liczne odzewy pod postem na jednym z portali społecznościowych zapowiadającym audycji. Bardzo dużo tych opinii. Będziemy je także w trakcie audycji przytaczać. Rozpoczniemy dość nietypowo, bo dzisiaj oczywiście sygnatariusze tego listu intencyjnego, który ma być podpisany jutro ze strony środowiska sportowego, właśnie popierający możliwość wybudowania tej nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej. Póki co w naszym studiu są dwaj goście fizycznie. Szef Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Jacek Broński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Szef Wielkopolskiej Piłki Ręcznej, Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej, pan Marek Werle. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
No i na razie na telefonicznych łączach mamy posła Bartłomieja Wróblewskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Witamy serdecznie i także w podróży, bo dzisiaj pełnił rolę komisarza meczu Polskiej Ligi Koszykówki w Gdyni, szef Wielkopolskiej Koszykówki, właśnie pan Wojciech Chomicz. Dobry wieczór.
Witam wszystkich, dobry wieczór.
Słyszymy się zatem tak nietypowo pod względem technicznym, rozpoczynamy, ale wiem, że pan poseł dojeżdża z Berlina, niebawem pan pewnie pojawi się w naszym studiu. Od pana rozpoczniemy, bo pan był inicjatorem całej tej akcji, żeby spróbować pobudzić środowisko sportowe, żeby wsparło inicjatywę właśnie powstania tej hali widowiskowo-sportowej. Jakie były motywy? I zapytam wprost, panie pośle, trochę w tym marketingu politycznego było, czy nie?
No, ta hala jest w Poznaniu potrzebna i to jest taki obiektywny fakt. Wiemy, że wielkie imprezy sportowe omijają dłuższego czasu Poznań. Pan wspomniał na początku, że arena jest, była przez wiele lat dumą Poznania, ale jest obiektem, który nie spełnia już wymogów technicznych. No i ponadto nie tylko duże wydarzenia sportowe, ale także kulturalne koncerty omijają Poznań. Poznaniacy należą do osób, które w Polsce najchętniej wyjeżdżają na koncerty wielkich gwiazd do Krakowa, do Gdańska, do Łodzi, gdzie takie hale powstały. U nas wciąż takiej hali nie ma. No i przede wszystkim ta potrzeba była przyczyną, dla której wystąpiłem z tą inicjatywą. Oczywiście były osoby, które wcześniej o tym mówiły, ale rzeczywiście na przełomie wiosny i lata udało się rozpocząć taką żywą dyskusję na ten temat.
No właśnie, żywa dyskusja, mam nadzieję, także dzisiaj w naszej audycji. W takim razie zwalniamy pana telefonicznie, ale czekamy tutaj w studiu, że pan do nas dotrze. Daleko jeszcze do Poznania, do studia?
Nie, już niedaleko.
No to w takim razie czekamy, a my przenosimy się na autostradę prowadzącą do Poznania, ale z Gdyni. Tam pan Wojciech Chomicz, szef Wielkopolskiej Koszykówki. Panie Wojtku, panie prezesie, to pan rozsyłał te zaproszenia na jutrzejszą konferencję prasową, która ma zawizować właśnie to, że środowisko gier zespołowych przede wszystkim, ale może szerzej, trochę środowisko sportowe, będzie wspierać tę inicjatywę powstania wielkiej, nowoczesnej hali sportowej tu w ulicy Wielkopolski. Skąd u pana ta motywacja?
No przede wszystkim z tego, że organizowaliśmy w Poznaniu coś takiego jak mistrzostwa w koszykówce i były to wielkie, wspaniałe imprezy, a dzisiaj nie mamy żadnej szansy, żeby się o takie imprezy ubiegać, także no to troszkę boli. Poza tym no, próbowałem już od jakiegoś czasu zwrócić na to uwagę, że Poznań wśród znaczących miast nie ma obiektu sportowo-widowiskowego, w którym mogłyby być i imprezy sportowe i kulturalne, ale jakoś bez odzewu. Dopiero teraz udało się jakby zebrać grupę, no, nie lubię może tego słowa, inicjatywną, ale grupę osób, które chcą w tym temacie powalczyć.
Panie Wojtku, jest na to realna szansa? No wiadomo, że jest pan także z wykształcenia ekonomistą i zna się pan na tych sprawach. Czy Poznań stać? Od razu zapytam, bo to pytanie kolejnym gościom też będę zadawał w tym studiu.
Ja myślę, że to nie jest tak, że jedna jakby jest strona, czy jeden inwestor jest w stanie to wszystko zrealizować. Ja myślę, że tutaj oczywiście duża rola Urzędu Miasta, bo znalezienie stosownego terenu będzie priorytetem w tym wszystkim, ale myślę, że to również wiele innych instytucji tu się podłączy, dlatego bardzo fajnie, że pan poseł Wróblewski w to się włączył, bo może będziemy mieli tu przychylność rządową. Na pewno będziemy starali się pozyskać środki unijne, które mogłyby się tutaj pojawić. Także musi to być dobra wola wielu stron.
Jak dzisiaj wyglądały trybuny w Gdyni Arena, bo zdaje się tam pan był komisarzem na meczu Asseco Gdynia kontra GTK Gliwice?
Według oficjalnej informacji 1200 widzów.
No to jest hala mogąca pomieścić ponad 5000 fanów, ale nie wiem, czy pan gdzieś tam zauważył plakaty, bo ja, wiedząc, że pan będzie w Gdyni, spojrzałem sobie na to wykorzystanie hali w najbliższych dniach. 15 listopada La Land in Concert, sobota 18 dzień listopada U2 symfonicznie, 19 listopada, czyli dzień później, Andrzej Piaseczny. Zapraszamy pana posła, którego widzę już za szybą, dotarł do nas. Margaret 24 listopada, Polska Noc Kabaretowa 25 listopada. No i tak to wygląda, prawda? To nie tylko więc sport, prawda?
Panie redaktorze, proszę wziąć pod uwagę, że to nie jest w Trójmieście jedyna taka sala.
Wiem, bo byłem na meczu siatkówki w piątek, na meczu Trefla Gdańsk ze Spadonem Szczecin.
Tak, i miał pan kilka tysięcy widzów.
Zgadza się.
Sali, która może nawet pomieścić i dobrze przygotowana 10 tysięcy widzów było na otwarciu na meczu koszykówki, kiedy tą salę otwierano, prawda? I tam można zaprosić gwiazdy, bo tam przyjdzie stosowna ilość widzów.
No właśnie, dlatego też zaczęliśmy naszą audycję od nagrania Lady Gagi, Bad Romance, może nie najwyższych lotów utwór, ale ona występowała w gdańskiej Ergo Arenie, a u nas jeszcze nie.
No i nie wystąpi, no bo na razie nikt nie sfinansuje koncertu Lady Gagi czy tej klasy wykonawcy, jeżeli przyjdzie na to 2000 widzów, prawda?
No właśnie, dziękujemy, nie będziemy już męczyć, proszę bezpiecznie wracać do Poznania, żeby jutro w dobrej formie był pan podczas tej konferencji prasowej i podczas tego listu intencyjnego podpisania takiego apelu środowiska gier zespołowych, żeby powstała ta hala. Dziękujemy serdecznie naszym telefonicznym gościem, szef Wielkopolskiego Związku Koszykówki, pan Wojciech Chomicz. Dziękujemy pięknie. No a my witamy w studio już zupełnie na żywo tutaj w studiu Polskiego Radia Poznań przy Berwińskiego pana posła Bartłomieja Wróblewskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Skąd pan wracał? Zdradzi pan?
Z Niemiec, tak.
Z Niemiec, ale nie z koncertu żadnego, bo ja dostałem przed chwilą pozdrowienia od moich przyjaciół z Poznaniaków, którzy wracają z Łodzi z koncertu Queen i Adalberta. Także...
Nie wracałem z koncertu. Mhm. Ale jeśli taka hala powstałaby w Poznaniu, możemy liczyć na to, że byłoby to także marketingowo bardzo dobre dla nas i na pewno także widzowie z Berlina, z Niemiec by przyjeżdżali. Tu jest, dojazd jest teraz bardzo dobry, więc...
No właśnie, niech przyjeżdżają do nas, żebyśmy nie musieli jeździć po całej Polsce. Marek Werle, szef Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Taką zazdrością, bo miałem okazję zobaczyć kilka meczów Mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce w piłce ręcznej, ale to też były wycieczki do Wrocławia na przykład i nie tylko. No i panu też, no bo teraz tak spojrzę z innej perspektywy. Skoro Poznaniak jest szefem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, skoro wiceprezesem odpowiadającym za sprawy marketingowe jest też Poznaniak, wybitny specjalista marketingu, profesor Bogdan Sojkin, pan też długie lata pracował jako szef sportowy związku, czyli już mówiąc tak trochę przyziemnie, po znajomości udałoby się wiele imprez załatwić, gdyby hala była.
Ja myślę, że tak. Ja muszę powiedzieć, że w świetnie zorganizowanych Mistrzostwach Europy.
Tak jest.
Bo przecież była to impreza uznana za najlepszą imprezę w Polsce, którą organizował właśnie Związek Piłki Ręcznej w Polsce. I tak trochę z łezką wokół, no trzeba było podróżować do Krakowa, do Katowic, do Wrocławia, do Gdańska, żeby zobaczyć mecze, czy grupowe, czy potem finałowe. No tam sportowo nie wypadliśmy za dobrze, ale sama organizacja i bilans finansowy potem po takiej imprezie okazał się imponujący. Czyli nawet z takich względów warto mieć dużą salę i robić duże imprezy. duża impreza to jest też taki motor napędowy dla, no, dla wszystkich, bo i dorośli chcą zobaczyć duży sport, taki profesjonalny, prawdziwy, ale jest to taki asum dla tych młodych ludzi, którzy mogliby zobaczyć tu w Poznaniu właśnie świetnych graczy, których tylko mogą oglądać w telewizji, czy na billboardach, czy w gazetach. Dlatego wsparcie czy Andrzeja Krasińskiego, czy Bogdana Sojkina jest na pewno dla Poznania. Oni też by bardzo chcieli, żeby taki duży obiekt fajny, widowiskowo-sportowy u nas powstał.
Liga Światowa Siatkarzy, mecze o Super Puchar Polski, siatkówka. Prezes WZPS-u Jacek Broński. Panie Jacku, pan też, nie ma co ukrywać, ogląda tę siatkówkę na najwyższym poziomie dzięki temu, że ma pan fantastyczną pasję. Jednocześnie jest pan cenionym arbitrem siatkarskim, dlatego też te hale w całym kraju na meczach siatkarskich pan odwiedza. Jako sternik wielkopolskiej siatkówki, trochę panu żal?
No na pewno. Jeżdżąc po takich miastach jak Kędzierzyn, Jastrzębie, Gdańsk, widząc te kilka tysięcy osób na ligowym meczu, to naprawdę jest to przykre, że w Poznaniu tego typu imprezy nie mogą się odbywać. Pamiętamy ostatnią Ligę Światową, która była w Poznaniu w 2008 roku, mecze z Egiptem, gdzie nawet z przeciwnikiem teoretycznie słabszym, jeżeli chodzi o poziom siatkówki, miejsc w arenie brakowało i problem był ze zdobyciem biletów. Także myślę, że hala jest naprawdę potrzebna, a zamiłowania do siatkówki w Poznaniu, w Wielkopolsce jest sporo.
To panowie, pozwólcie, zrobimy taki malutki dźwiękowy przerywnik gości jakby z zewnątrz spoglądających na to, co dzieje się, jeśli chodzi o halę w Poznaniu. Posłuchajmy.
Audycja dostępna także w internecie na stronie www.radiopoznań.fm w zakładce Sport.
Gdy tak sięgnąć się pamięcią, jeśli chodzi o gry zespołowe, to ostatnim wielkim wydarzeniem był finałowy mecz Super Pucharu Polski w męskiej siatkówce w 2015 roku pod kopułą poznańskiej areny. Wtedy prowadził ten mecz sędziowski duet Paweł Igantowicz i Waldemar Kobienia.
Bez obiektów sportowych ciężko będzie przyciągnąć duże eventy sportowe, czy to krajowe, czy też to międzynarodowe.
Całkiem niedawno pamiętamy mecze Ligi Światowej w poznańskiej arenie. Sprawy organizacyjne i techniczne podczas wielkich imprez nadzoruje właśnie pan Waldemar Kobienia.
Takie duże ośrodki jak Poznań zdecydowanie powinny mieć obiekt, który pomieści te minimum 8 do 10 tysięcy, to jest absolutne minimum. Na takie miasto jak Poznań powinna być taka hala, bo zapotrzebowanie jest, co pokazano, super puchar, pełna hala, nawet nad komplet, więc zapotrzebowanie na duże imprezy jest, a nic się już nie może odbyć w obiektach typu właśnie w Poznaniu, arena. Wymogi są coraz większe, a arena została gdzieś tam w latach już, powiedzmy delikatnie mówiąc, 70-tych, 80-tych i już nawet próba jakichś drobnych retuszy, nic już nie pomaga. Już ostatnie imprezy, które tutaj były, Ligi Światowej, to już były takie na kredyt. Niestety kredyt się skończył, a arena została w miejscu.
Kredyt się skończył, arena została w tym samym miejscu, choć cenimy, bo sam pamiętam wiele meczów skomentowanych w poznańskiej arenie. Trzecie miejsce koszykarek Olimpii Poznań w Pucharze Europy. Przecież fantastyczne występy w Eurolidze koszykarzy poznańskiego Lecha. Inspiracją dla tej audycji nie tylko ta jutrzejsza konferencja prasowa, ale także państwa opinie, które zbieraliśmy. Cały czas jest oczywiście możliwość. Jest taki artykuł zamieszczony na stronie Radio Poznań FM pod tytułem Czekając na nową arenę. Państwo także tam od rana swoje wpisy dokonywali. Między innymi taki wpis, panowie, taki mały, malutki zarzut właśnie do mnie, panie Krzysztofie, z całym szacunkiem dla pana i gości w studiu, to ta audycja to będzie nuda. Wszyscy będą za. I powiem, odpowiadając słuchaczowi o Niku Jarok, że świadomie uczyniłem taką audycję za, bo uwielbiam przede wszystkim futbol na tak, koszykówkę na tak, siatkówkę na tak, wszystkie dyscypliny sportu na tak i będzie jeszcze na pewno okazja do słownych utarczek, z całym szacunkiem także dla pana posła, bo to jest dobre miejsce gdzieś tam w parlamencie, żeby były terytoryczne takie boksowanie się na sali obrad Rady Miasta, różnego rodzaju sejmików, a my dzisiaj tak troszeczkę chcemy spojrzeć je pozytywnie, oczywiście szanując zdanie zupełnie zupełnie przeciwstawne od naszych. Stąd otwarty telefon, prosimy bardzo, 61 8654 654, jeśli ktoś zupełnie się z nami nie zgadza, albo się z nami zgadza, to prosimy o takie telefony od państwa. Mówiliśmy, tak tutaj używam tego hasła, bo mamy akurat przedstawicieli gier zespołowych, czy to telefonicznie, czy tutaj w studio, ale ma pan sygnały, pan pośle, od także innych związków, niekoniecznie z gier zespołowych.
Tak, niekoniecznie z gier zespołowych i niekoniecznie nawet ze sportów halowych, co tylko potwierdza zainteresowanie tą sprawą i tym, że dla Poznania Wielkopolskie jest to niezwykle istotne, bo
na przykład jakie związki?
Na przykład Związek Hokeja na Trawie, Wielkopolski Związek Judo, Wielkopolski Związek Kajakowy, Wielkopolski Związek Karate, Wielkopolski Związek Kolarski, Klub Wysokogórski w Poznaniu, czyli bardzo różne dyscypliny, część z nich także w jakimś stopniu halowe, inne nie, natomiast myślę, że ten temat wielkiej, nowoczesnej hali inspiruje tutaj świat sportowy Poznania i niezależnie od tego, jaką dyscyplinę chodzi, wiele środowisk chce się w tą sprawę włączyć i wesprzeć. Ja mam nadzieję, że też uda się osiągnąć dzięki temu pewną masę krytyczną, której przez wiele lat w Poznaniu zabrakło z różnych powodów. Bo z jednej strony napisał ten internauta, którego pan cytował, że sprawa, wszyscy będą za, straszna nuda. Ale gdyby było tak, że wszyscy są za, to nie mielibyśmy sytuacji, że hala powstała w Gdańsku, w Krakowie, w Łodzi, w Gliwicach, w Toruniu, a nie powstała w Poznaniu. Więc musimy tą masę krytyczną osiągnąć, jeśli chodzi o środowisko sportowe, pewnie też o inne środowiska, żeby tym razem się udało.
No to sobie przejrzałem, panowie, o różnych halach różne opisy, żeby sobie pamięć odświeżyć. Więc zaczynamy od tej największej w naszym kraju, czyli krakowskiej Tauron Areny. I żeby tylko zatrzymać się na sporcie. Lekka atletyka, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, hokej na lodzie, boks, zapasy, judo, futsal, badminton, tenis ziemny i stołowy, łyżwiarstwo figurowe, short track, curling, gimnastyka artystyczna. No i żeby też tę część muzyczną zaspokoić, kto już występował? Albano, Brian Adams, Aerosmith, Andrzej Piaseczny, Thomas Anders, Black Sabbath, Enrique Iglesias, Elton John, Ennio Morricone, Eros Ramazzotti, Five No More, Foo Fighters, Martin Garrix, Golec Orchestra i można by Rod Stewart, Robbie Williams, Hans Zimmer, Sandra, Scorpionsi, / Sting. Na jednym wydechu to powiedziałem i to wszystko już się odbyło w Tauron Arenie, no więc trochę mi żal znowu, ale właśnie po to jest ta audycja, taka trochę właśnie nie futbol na tak, nie koszykówka na tak, a hala na tak, dlatego żeby nie wpadać w takie kompleksy. Choć oczywiście też cenimy takie zdania, bo wyczytałem także taki głos internauty o Niku Emeryt, który wpisał, że a może pomyśleć o, nie wiem, jeszcze większym zadaszeniu Inea Stadionu przy ulicy Bułgarskiej i jego wkomponowanie jako tej wielkiej sali widowiskowo-sportowej, a nie kolejne zadłużanie miasta. Też są takie opinie i szanujemy je. Co wy na to?
Szanujemy takie opinie, bo żeby wybudować taki obiekt, o którym marzymy i myślimy, no potrzebne są określone środki. Nikt też sobie tutaj nie wyobraża, że ten obiekt powstanie w rok, czy dwa lata, czy trzy. Bardzo ważnym elementem tej naszej idei wspólnej jest to, żeby zacząć coś robić przy tym obiekcie, bo przecież to są znalezienie miejsca, odpowiedni projekt, potem trzeba to wybudować, potem trzeba to w sposób umiejętny zaaranżować do wszystkich dyscyplin. Bo to, co mówiłeś, że w Tauron Arenie odbywają się tak świetne imprezy, ja chcę tu powiedzieć o hali francuskiej w Paryżu.
Windsurfing.
Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. To tak może jest. Tutaj kolega Szymon Żółkowski byłby zadowolony.
O, to
bo
dobrze, to wchodzimy. Wchodzimy, bo dzisiaj zrobili, bo dzisiaj
ale
mówiliśmy.
Ale jeszcze słóweczko, panie Krzysztofie.
Nie, bo właśnie powiedziałeś nazwisko Szymon Żółkowski. Nie ukrywam, że na Facebooku mamy wśród znajomych między innymi Szymona Żółkowskiego. Ta audycja jest specjalnie specjalnie taka, żeby, bo rozmawialiśmy sobie poza anteną, że czasami dzisiaj już usłyszeliśmy parę takich opinii, ale na szczęście właściwie działaczy już epoki minionej, którzy mówili, a szykuje się nowa polityczna chucpa. Dzisiaj nie wymieniamy żadnych drużyn klubowych politycznych, ale nie ma co ukrywać, Szymon Dziółkowski, znakomity lekkoatleta, zupełnie innej drużyny niż pan Bartłomiej Wróblewski, też napisał pod tym postem. Hasło o budowie hali sportowo-widowiskowej, łatwo rzucać w eter, trudniej je potem zrealizować. Koszt takiej inwestycji to około 400 milionów złotych. No myślę, że może być drożej nawet. Miasta, w których takie obiekty powstały, skorzystały z poprzedniej perspektywy unijnej i z dopłat do tych inwestycji. Teraz już takiej szansy nie ma. Kto ma sfinansować jej budowę? Może inicjator projektu zgłosi poprawkę do budżetu. Taki obiekt byłby w Poznaniu bardzo potrzebny. Mam wrażenie, że mniej sportowo, a bardziej kulturalnie. Otwierałby nowe możliwości do organizacji koncertów i dużych imprez kulturalnych. Chciałbym, żeby poza deklaracjami bez pokrycia wreszcie pojawiły się konkrety. Tylko taki cytat z Szymona. Będzie okazja się odnieść.
Chciałem dokończyć tę myśl. Nie ulega też żadnej wątpliwości, współpracowałem wiele lat z kolegą Szymonem, że w Poznaniu jest również potrzebna dobra treningowa hala lekkoatletyczna. Zróbmy to i to najlepiej. Duży obiekt sportowy i hale do treningu lekarza.
No jak zaczniemy wymieniać potrzeby, bo tutaj też trzymając się tych internetowych zapisów, tutaj środowisko kulturalne też się fajnie odezwało a propos teatru muzycznego i tak dalej, i tak dalej. No więc ale myślę, że tutaj też cytując ten głos człowieka sportu, też generalnie jest za, tylko rzeczywiście musimy przejść do konkretów. Te 400 milionów nie wystarczy. Skoro chcemy mieć windsurfing na przykład.
No, nie wiem, czy chcemy mieć koniecznie windsurfing, ale na pewno mówimy o kwocie około 400 milionów złotych, dlatego że te hale, o których wspominaliśmy, to był rząd wielkości powyżej 300 milionów. Minęło parę lat. Hala, o której myślimy, to musi być najlepsza hala w Polsce. No, jeżeli ma być najnowsza...
No i właśnie to chciałem usłyszeć od razu na początku.
Musi być lepsza niż Tauron Arena, niż Ergo Arena. Ja też zapraszałem posła Ziółkowskiego nie tyle jako posła, ale jako też no, sportowca na jutrzejszą uroczystość i spotkanie. Nie może, jest w Niemczech, ale tutaj deklarował także wsparcie. To jest ważne, żeby budować możliwie szerokie tutaj porozumienie wokół tej sprawy i także wokół innych tematów. Opadło tutaj zdanie o hali treningowej lekkoatletycznej. Ja myślę, że możemy wspieramy nawet tą inwestycję, natomiast trzeba się także w ramach Poznania porozumiewać. Istnieje olbrzymi konflikt społeczny na terenie północno-zachodniego Poznania dotyczący tej hali. No i miasto nie potrafi przez wiele lat porozumieć się z mieszkańcami osiedli zamieszkujących Sołacz, Strzeszyn. Wydawało się w prostej sprawie, żeby porozumieć się, podpisać ugodę, i aby istniała lokalnie zgoda co do tego, że ta hala treningowa tam może powstać w jakiejś formie. I od bardzo dawna nie można tej ugody podpisać w Poznaniu. Mhm. Mówię o tym dlatego, że oczywiście w przypadku wielkiej hali widowiskowo-sportowej, o której mówimy, i tej zgody także potrzebujemy jeszcze więcej. I tutaj dlatego zapraszamy wszystkich, aby chcieli włączyć się w takie zgodne działania prowadzące do tego celu.
Tak patrząc na te wszystkie potrzeby, które rzeczywiście moglibyśmy całą litanię, nie tylko sportową, ale różnych środowisk tutaj wypisać, ale z drugiej strony troszkę mnie panowie wyprostujcie. Może jestem takim trochę romantycznym naiwniakiem właśnie w kontekście sportu. Raz, że chciałbym bardzo, żeby ziściły się te marzenia, żeby to środowisko, żeby to hasło trochę wyświechtane, ale powinno być prawdziwe, że sport łączy, a nie dzieli i że to jest ta płaszczyzna, na której fajnie można się porozumieć w różnych kwestiach, a z drugiej strony nie chciałbym, żeby to wszystko pozostało w takiej sferze science fiction. Obawiam się, że będą właśnie to, co mówiłem, o te różne pewnie słowne, przede wszystkim utaczki, zanim ta idea nabierze kształtów realizacyjnych, ale z drugiej strony też trochę może jestem człowiekiem małej wiary, ale nie wierzę, że Poznania nie stać na taką halę, skoro stać Toruń, skoro stać Bydgoszcz, skoro stać Łódź, skoro stać Gdańsk. No więc gdzie my jesteśmy? Posłuchajmy może jeszcze jednej opinii dziennikarza telewizji polskiej Zenka Liczewskiego.
Nareszcie ktoś o tym mówi, nareszcie ktoś o tym myśli i mam nadzieję, że poważnie o tym myśli i chce, żeby taka hala była. No bo na razie jesteśmy za ściankiem, jeśli chodzi o możliwości zorganizowania dużych imprez sportowych, międzynarodowych. Poznania nie ma na mapie polskiej w tej chwili. Jest Gdańsk, jest Kraków, jest Gdynia, Trójmiasto, Łódź, a Poznania nie ma i to nie ma już od wielu lat. Przecież nasza drużyna koszykarzy jako pierwsza w Europie grała w rozgrywkach europejskich i myśmy te mecze umieli organizować. Taka hala napędza całe miasto. Nie tylko to jest samo wydarzenie sportowe, ale to jest cała infrastruktura, otoczka, działacze, profesjonalni organizatorzy, nie tacy z przypadku, którzy dzisiaj są, jutro ich nie ma, albo odwrotnie. Musiałby być menedżer takiej hali, albo menedżerowie, którzy by żyli, mieli, nazwijmy to, procent od zysków takiej hali, którzy byliby zainteresowani, żeby tych imprez było co tydzień albo co dwa tygodnie, a nie jedna w roku, bo wtedy wiadomo, że wtedy byłyby problemy finansowe. Co jeszcze chciałem dodać, to, że taka Bydgoszcz, która jest o połowę mniejsza od Poznania, ma piękny stadion lekkoatletyczny, ma piękną halę łuczniczkę i ma halę do rozgrzewki. I tam już się odbywają najważniejsze imprezy. A my, Poznań, taki duży, słynny, wielki, mający duże mniemanie o sobie, nie mamy czegoś takiego.
Jeszcze jeden facebookowy wpis, tym razem od pana Tomka, i przeczytam tylko drugi fragment, bo tutaj jest oczywiście takie optymistyczne założenie, że jeśli Kraków i inne Łodzie miały kasę, to tak gospodarny rejon jak Wielkopolska powinien znaleźć się pieniążki. Nowa hala jest potrzebna. Jedyna wątpliwość to fakt, czy poznaniacy faktycznie są głodni sportu poza piłką nożną. Przeszłość pokazuje, że niekoniecznie, a może czasy się zmieniły. Jak to jest z tym poparciem społecznym według panów wiedzy, panie Jacku? W środowisku siatkarskim jak to wygląda?
Ja myślę, że to poparcie jest duże dla tego typu imprez. Popatrzmy sobie na te hale w Krakowie, Gdańsku, Łodzi. Tam wszędzie są poznaniacy, są Wielkopolanie, którzy jadą, czy to za drużyną narodową, czy za swoimi klubami, zawodnikami nawet. Także myślę, że sens budowy tej hali jest naprawdę duży. Przypomnijmy sobie ostatnie Mistrzostwo Europy w piłce siatkowej, otwarcie ponad 60 tysięcy na Stadionie Narodowym, gdzie też nie brakowało poznaniaków. Wracając z tego otwarcia, bo miałem tą przyjemność też być, autostrada z Warszawy do Poznania, pierwsze tam 3-4 stacje, pół godziny trzeba było czekać, żeby zatankować paliwo, także tych kibiców naprawdę jest bardzo dużo i są chętni, żeby oglądać te imprezy u siebie. A przypomnijmy, że samo widowisko to nie jest wszystko, że ludzie przyjadą, coś zjedzą, prześpią się, zatankują paliwo, także to się wiąże również z jakimiś przychodami dla naszego regionu.
Dobrze, to wróćmy jednak do tego tematu, bo też oczywiście naciskali nas facebookowicze i internauci. Pan Andrzej na przykład zapytał, może wreszcie przy okazji usłyszymy od pana posła, jaki ma pomysł na sfinansowanie tej idei. No to jakie są te wizje finansowania? Bo to jest istotne pytanie.
Właściwie jeśli chodzi o finansowanie, mamy dwa pytania. Pierwsza ważna rzecz to jest koszt wybudowania i druga rzecz to jest kwestia utrzymania tego obiektu. Obie są, myślę, równie ważne. Jeśli chodzi o finansowanie budowy, nie ma, wydaje mi się, prostej możliwości, żeby zrobił to jeden podmiot, krótko mówiąc miasto. Musi być łączone finansowanie. Ja sobie wyobrażam to w taki sposób, że podmiotem wiodącym, hala ma być w Poznaniu, musi być miasto Poznań. Oprócz tego muszą być dwa inne podmioty. Z jednej strony inne samorządy wielkopolskie, w szczególności na poziomie wojewódzkim, ale także powiat poznański, no bo wiemy, że jesteśmy już jedną aglomeracją. Z drugiej strony musi być wsparcie z budżetu centralnego. Ja prowadziłem już pierwsze rozmowy w tej sprawie i myślę, że jest tutaj szansa na znalezienie sojuszników w stolicy. Rozmawiałem z jednej strony z panem ministrem Bańką, ale z drugiej strony także z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Wspominałem już Andrzejem Kraśnickim.
Tak. Istotne jest to, aby jeśli chcemy uzyskać takie wsparcie, hala powinna wpisywać się w jakimś stopniu w rozwój polskiego sportu. Krótko mówiąc, jeśli chcemy dostać pieniądze z Warszawy, to nie tylko musimy umieć rozmawiać z władzami centralnymi, a z tym różnie bywa w gorącej atmosferze różnych sporów, a dwa, musimy szukać też obiektywnych argumentów, żebyśmy te pieniądze otrzymali.
No i kwestia teraz, pójdziemy za ciosem tego managementu, który miałby spróbować taką halę nieźle utrzymać, bo ja spojrzałem na przykład o sprzedaniu chociażby nazwy, gdzieś tam wyczytałem, jeśli chodzi bodaj o właśnie Ergo Arena. Według oficjalnych informacji firma ubezpieczeniowa zapłaciła za 5 lat używania nazwy hali 12 milionów 200 tysięcy złotych. Taką kwotę podają oficjalnie.
Ja nie mogę mówić o żadnych kwotach, ale mogę powiedzieć, że przeprowadziłem już pierwsze rozmowy z dużym podmiotem publicznym z terenu naszego regionu, który myślę, że można powiedzieć, że byłby pewnie zainteresowany tym, żeby jego nazwa znalazła się w nazwie hali. Natomiast i to byłby ważny już znowu element, jeśli chodzi później o funkcjonowanie. Także na razie można powiedzieć, że te rozmowy przebiegają bardzo pozytywnie. Tak czy inaczej, one nie nabiorą tempa, dopóki władze miasta nie powiedzą w sposób zdecydowany, tak jesteśmy. Prezydent Jaśkowiak co półtora miesiąca mówi coś innego w tej sprawie. Jeszcze wiosną mówił, że żadna hala tego rodzaju w Poznaniu nie jest potrzebna. Po tym jak powstało pewne ciśnienie związane z tym, że ta inicjatywa znowu nabrała pewnego rezonansu medialnego, powiedział, że tak, niech powstanie. Przyznał to w Głosie Wielkopolskim. We wrześniu na jednej z uroczystości, jak odnotowali uczestnicy, mówił, że nie ma sensu budować takich hal.
Panie pośle, będzie jeszcze okazja na pewno także wysłuchać opinii, stanowisk. Po to jest także między innymi ta inicjatywa, żeby uruchomić tę dyskusję, ale żeby ona, ta dyskusja później przekładała się na kolejne kroki. 61 8654 654 to telefon do naszego studia. Zdaje się, że mamy połączenie od słuchacza. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie.
Z tej strony internauta Jarosz.
A witam.
Jestem niejako wywołany do tablicy, dlatego stąd mój telefon.
Tak.
Bo chciałem sprecyzować, no mój komentarz nie jest jakiś złośliwy i...
Nie, ja no tak nie. Z troską odebrałem, ten komentarz.
Ja także zapisuję się do waszej drużyny, tak jak na tak, mimo że nie jestem mieszkańcem Poznania, ale jako Wielkopolanin uważam, że no, czas najwyższy na budowę takiej hali w Poznaniu, jakiej tutaj jest audycja. Natomiast w moim komentarzu chodziło o to, że wśród zapowiadanych gości brakuje właśnie tych przedstawicieli z drużyny na nie.
No właśnie ja do końca nie jestem przekonany, czy jest to drużyna na nie.
Tej drużyny na nie, bo ja pisałem też w komentarzu, nie zostało zacytowane do końca, ale no według mnie z tej drużyny na nie są w tej końcówki komentarza mojego. No i nie wiem, czy nie znaleźli czasu, czy nie.
Nie. Bo ja wytłumaczyłem, dlaczego było moje założenie takie, żeby właśnie dzisiaj to było takie zupełnie pozytywne i trochę wizjonerskie myślenie w tej audycji. Ja starałem się uniknąć takiego, używając bardzo brzydkiego słowa, takiej nawalanki mikrofonowej, żeby właśnie nie prowokować dyskusji, żeby ona nie poszła w takie ciosy, a raczej żeby coś zbudowała, żebyśmy na spokojnie sobie wytłumaczyli, jak to można zrobić, a później będziemy czekać spokojnie na reakcję, czy będzie ona ogólnie pozytywna, czy tylko większościowo pozytywna.
No okej.
Okay. Dzięki.
Dlatego proszę zapisać jedną osobę więcej do zespołu. Na
robimy plusik, dziękujemy serdecznie. Dzięki piękne, 61 8 654 654. No to widzicie panowie, za 17 minut 23, a hala nam żyje w Poznaniu. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałem się dowiedzieć, czy następne 10 lat będziemy czekać za tą salą?
Ha, i żebyśmy my to wiedzieli, ale...
Proszę pana, bo 10 lat temu już był teren na Górczynie, wszystko było ładnie, pięknie przygotowane i to spaliło na palewce.
Na Górczynie, to myśli pan o tej inwestycji, która gdzieś tam u zbiegu ulic Palaca, prawda? Krauthofera, gdzieś tam, tak, prawda?
Tak. O, niedaleko pana ramy.
Sam robiłem magazyn taki optymistyczny, magazyn, relacje w telewizji i w radiu tutaj w Poznaniu o tym miejscu, że tam piękny market, podziemne parkingi, piękna, nowoczesna hala w stylu Bercy. No ale, rzeczywiście było to dawno.
Ale,
no więc właśnie, no to dobra, dziękujemy za to pytanie i sugestie. To teraz idziemy w realia. Wszystko się układa optymistycznie. Jutro jest podpisany list intencyjny. Wszystkie właściwie środowiska zaczynają być na tak, bo atmosfera w Poznaniu temu sprzyja, by być na tak za taką halą widowiskowo-sportową. I co? I ile lat musiałoby potrwać to wszystko? realnie. No ja wiem, że panowie nie budowaliście hali, ja też nie. Ani Wersji, ani Tauron Areny, ani Ergo Areny, ale...
Ja chciałbym dożyć, ale myślę, że...
Nie, no jesteś w takiej formie, że nie dajemy aż sobie tylu lat.
Myślę, że 5 lat z projektem, z uregulowaniem gruntów i tak dalej, no bo to będzie problem. Mhm. No te wskazania...
I lokalizacja.
Andrzej Kraśnicki trzymałby na pewno kciuki za te 5 lat, bo w 23 roku są mistrzostwa świata, prawda, w piłce ręcznej. Więc jest oczekiwanie, gdyby taka hala była, mielibyśmy dużą szansę, żeby także w tej hali grano.
A kwestia rozpatrywania lokalizacji, czyli pan, panie pośle, trochę upiera się to, co było w wypowiedziach pańskich prasowych, że ten teren po stadionie warty, czy już nie?
Ja generalnie uważam, że miejsc w Poznaniu jest kilka, które są ciekawie, o których należy dyskutować, natomiast generalnie miejsce nie jest najważniejszą rzeczą. Jeśli wiemy, że chcemy to zrobić, no to rozpatrujemy wszystkie potencjalne lokalizacje i wybieramy z nich najlepszą. Najlepszą to znaczy najlepszą, jeśli chodzi o miejsce i najlepszą, jeśli chodzi o realne możliwości, bo wiemy, że Stadion Szyca jest lokalizacyjnie bardzo dobrym miejscem, ale jeśli miasto nie będzie umiało się porozumieć z użytkownikiem wieczystym tego terenu, no to odpada. Ale nawet jeżeli miasto nie jest w stanie się porozumieć w tej sprawie, szukajmy innego miejsca, które mogłoby spełnić te oczekiwania. Wiemy na przykład, że w wielu miejscach na świecie tego rodzaju hale powstają blisko autostrad, blisko lotnisk. Jeśli nie miejsce tak dobre, nie ma takich wielu dobrych miejsc w samym centrum Poznania, to być może trzeba myśleć w ten sposób. Szukać na obrzeżach miasta terenu. Wiadomo, że taki teren, jest więcej terenów na obrzeżach niż w centrum. Miejsca dobrze skomunikowanego i to też byłoby dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że jeśli będziemy mieli pewność, że tak, robimy to, to to miejsce znajdziemy.
Teraz sobie zajrzałem jeszcze w jedną rzecz, bo a propos tego początku budowy Toruń, tym razem przykład toruński, Arena Toruń. 1 lipca 2011 roku oficjalnie murowano akt erekcyjny. Wydarzenie to odbyło się przy udziale władz miasta, województwa, a także Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku Koszykówki. No więc tutaj usprawiedliwiam już Marka Werle, bo Andrzej Kraśnicki jako szef związku popiera. Otwajkowane. Wojciech Chomicz, z którym mieliśmy połączenie telefoniczne, jest wiceprezesem Polskiego Związku Koszykówki, no więc też pewnie byłaby papier z Polskiego Związku Koszykówki. Teraz zadanie dla pana Jacka Brońskiego. Trzeba jakieś pisemko szybkie do Jacka Kasprzyka, szefa Polskiej Siatkówki, żeby też wsparł, żeby tych kwitów było jak najwięcej, bo oczywiście, to jest ważne. Jest papier, jest sprawa.
Oczywiście. Myślę, że Jacek Kasprzyk jest tak otwarty na wszystkie tego typu sprawy, tego typu inwestycje. Jest byłym członkiem, czy członkiem AZS-u cały czas i on działa w całej Polsce, także nie tylko w Warszawie i nie tylko zajmuje się tam, tym sportem, także na pewno takie poparcie uzyskamy.
No właśnie, czyli te kolejne kroki, może jeszcze inspirowanie, chociaż ja wiem, no znowu mogą nam zazdrościć, bo tutaj słusznie padały przypomnienia, kiedyś byliśmy naprawdę, zresztą mam tutaj jeszcze jeden zapis internetowy od pana Krzysztof, ale to nie ja, to inny pan Krzysztof. W latach 70. ubiegłego wieku Poznań miał jedną z najbardziej znanych i prestiżowych aren, w których były organizowane często różne imprezy rozrywkowe i sportowe. Od tamtego czasu kolejni włodarze miasta skupiali się bardziej na pozorowaniu działań w tym zakresie, aniżeli na faktycznym inwestowaniu w budowę nowej, dużo większej areny. Tak duża arena powinna powstać, zdaniem naszego internauty pana Krzysztofa, w pobliżu stadionu Lecha. Jest tam miejsce i co najważniejsze, jest duży parking dla samochodów. Pewnie pod taką nową areną trzeba było zrobić się parking, aby tych miejsc do aut było więcej. No rzeczywiście, kiedyś ta arena, ta nasza 40-letnia, piękna, poczciwa arena, przypominająca Palazzo dello Sport, była miejscem awangardowym nie tylko sportowo, mówiłem o Eurolidze koszykarzy, o meczach koszykarek Olimpii, ale na przykład wielkie telewizyjne gale Zbigniewa Górnego, które widziała cała Polska i to nazwa Poznań była odmieniana i Wielkopolska przez wszystkie przypadki.
W liście intencyjnym, który jutro zostanie podpisany, liście intencyjnym apelu, będzie też taka fraza o tym, że 43 lata temu byliśmy dumni z otwarcia hali Arena, obiektu, który stał się ważnym miejscem polskiego sportu, ale także atrakcją turystyczną Poznania. Pragniemy, aby taka sama duma towarzyszyła nam w najbliższych latach. Otwarcie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej było świadectwem właściwego zrozumienia potrzeb mieszkańców Poznania i promocji naszego miasta. Czyli ta inicjatywa nowej hali widowiskowo-sportowej jest mocnym nawiązaniem do tego, co z Poznania znamy, czego jesteśmy mocno przywiązani. Ale wiemy, że musimy mieć obiekt na miarę XXI wieku.
No właśnie, obiekt na miarę XXI wieku. My tak rzeczywiście troszeczkę w takim, nie chciałem powiedzieć duchu pewnej naiwności, ale także chęci rozbudzenia takiego entuzjazmu wokół tego pomysłu. Nieważne, kto ten pomysł oficjalnie przedstawia, ale ważne, żeby ta pewna idea jakoś ludzi sportu i nie tylko sportu, kultury, muzyki zjednoczyła, bo ta hala jest potrzebna, choć pewnie, nie wiem, no dzisiaj akurat nie było takich telefonów od państwa, które byłyby jednoznacznie na nie, choć tych potrzeb jest i argumentów pewnie można by znaleźć na nie troszeczkę, sami je poszukamy dzisiaj na nie? Nie, bo nie robimy tej hali, bo dlaczego?
Nie, no robimy.
No dobra, no ale...
Nie ma chyba takich
jedyne
takich
nie, to lekka, nie, robimy.
Lekka prowokacja z mojej strony. Wiele innych potrzeb, nie wiem, nowa naramowicka, wiele innych budżetowych wydatków, wzmożenie środków na opiekę społeczną. No mógłbym tak długo cytować taką listę.
Wiele.
Nie jest to fanaberia? Żebyśmy my też mieli tutaj w tym studiu jako osoby, które są za...
Wiele jest potrzeb najróżniejszych. No, nie, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że pewno są potrzebniejsze rzeczy w tym kraju, które trzeba wyprostować i zrobić. I to nam się pewno kiedyś uda. Ale taki obiekt też nie, tego obiektu też nie chcemy wybudować w rok czy dwa. Ja już o tym mówiłem. Dobrze przygotować grunty, plany, projekty i sobie w takim cyklu pięcioletnim to zrobić.
I myśleć o menedżmencie.
Zdecydowanie tak. Mamy takich ludzi, kolego Krzysztofie, Marcin Hera na przykład, który robił ostatnie Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, nasz Poznania.
A wcześniej
w piłce nożnej. Co mamy ludzi doświadczonych tej kwestii. Oczywiście znajdziemy też mnóstwo przeszkód i przeciwności przy budowie takiej hali. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Światowe organizacje dyscyplin zespołowych, że tak powiem, nie zechcą rozmawiać z żadnym kontrahentem, który takiej hali nie posiada. Oni mają swoje uwarunkowania, swoje fanaberie nawet bym nazwał. Mm-hmm. Ale jeżeli podejmiemy się takiej inicjatywy, to co poseł tutaj mówi, Rublewski, to musi być hala cukiereczek. Ja widziałem takie w krajach tych bałkańskich, w stolicy Chorwacji, w stolicy Serbii, 15-20-tysięczne obiekty przepiękne.
Panie Marku, wejdę w słowo, bo mamy połączenie, nie chcę już nadużywać cierpliwości słuchacza, ale dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja chciałem powiedzieć właśnie a propos tego czynnika ludzkiego, nazwijmy to, bo to, że da się halę wybudować w przeciągu tych 5 lat, to jestem jakby pewien, że jest to możliwe i takie finansowanie by się znalazło. Mhm. Natomiast już teraz uczulałbym na to, że patrząc na to, jak na przykład zarządzany jest nasz stadion, który jest perłą Poznania i Wielkopolski, ale na tym stadionie się na przykład kompletnie nic nie dzieje. I poniekąd też za to odpowiada miasto i właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam...
Tam jest jednak inny operator, chociaż nie chcę być adwokatem, ale powstała na przykład sala koncertowa B17.
Zgadza się, co nie zmienia faktu, że to też nie jest sala koncertowa w stylu tam
tej Tauron. Lady Gaga tam nie zagra.
Lady Gaga tam nie zagra, koncerty polskich artystów jak najbardziej, ale to nie jest też obiekt na kilka tysięcy. Natomiast żeby uczulić, że takim miejscem trzeba właśnie doskonale zarządzać. Właśnie. I druga sprawa, areną na ten moment zarządza POSIR, tak samo jak jeszcze wieloma innymi obiektami w mieście. I myślę, że jeżeli też POSIR miałby mieć w tym jakiś swój udział, tak jak na dzień dzisiejszy ma w arenie, no to myślę, że też POSIR musiałby się udać na solidne szkolenia, żeby zarządzać takim miejscem, które miałoby być naszą perłą.
Dziękujemy za ten sygnał. Tak jeszcze uzupełniając, panie pośle, aż tak bardzo nie śledziłem, już targi przejęły arenę, czy nie? Jeszcze nie. Są pomysły?
Na razie są to tylko zapowiedzi. Dziwne zapowiedzi, ale prawda jest to, o czym mówił tutaj słuchacz, że potrzeba oczywiście profesjonalnego zarządzania. No i nie możemy pozwolić sobie na taką sytuację jak w przypadku areny, że te remonty ciągną się latami i ostatecznie skończyły się tym, że arena ma być oddana jeszcze targom poznańskim.
Dobrze, starałem się sprowokować pana prezesa Marka Werle, to jeszcze spróbuję sprowokować prezesa wielkopolskiej siatkówki Jacka Brońskiego. Fanaberia czy nie? Ta hala. Czy mrzonki, czy to są właśnie jakieś takie próby nakręcania takiej atmosfery? Także przeze mnie przyznaję się do tego pozytywnej w kontekście budowy, ale może być wiele osób, które zaświrował. No, jest tyle potrzeb, a on sobie tutaj wymyśla, bo chce sobie komentować w 20-parotysięcznej hali jakieś fajne widowiska sportowe. Po prostu dba o swój interes, o swoją robotę. Jak to jest w pańskim przypadku, panie Jacku?
Myślę, że nie, fanaberia. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Uważam, że w takim mieście półmilionowym jak Poznań potrzebne są tego typu obiekty. Społeczeństwo w Poznaniu, w Wielkopolsce jest zróżnicowane. Każdy potrzebuje coś innego. Jeden pójdzie do teatru, jeden do opery, leci właśnie na stadion, na tego typu imprezę, na koncert i taki obiekt jest potrzebny. Wiele osób, myślę, że będzie to popierać i podpiszą się.
A nie, będzie pan słyszał takich głosów, a skoro ich stać na drogie bilety, nie wiem, już na Lady Gaga, za chwilę Shakira nam zagra, Łukasz już w pewnej gotowości, żeby ją nam podegrać. Może też przyjedzie kiedyś do Poznania, ale wracając do tej mojej kąśliwej myśli, skoro stać ich na wizyty na koncercie Lady Gagi, czy na bywaniu na meczach Ligi Światowej, na Stadionie Narodowym na początku Mistrzostw Europy, czy jeździ sobie do Wrocławia, czy do Krakowa na mecze piłki ręcznej, no to niech sobie jeżdżą.
No właśnie nie. Myślę, że odwrotnie, że pojemność takiej hali kilkunastotysięczna spowoduje, że te bilety będą tańsze i będzie można pójść z całą rodziną i częściej niż to robione jest do tej pory, gdzie przy 1000-2000 pojemności obiektu, te bilety muszą być drogie, żeby ta impreza się zwróciła.
No i może ten windsurfing będzie. Panie pośle, no dobrze. W takim razie jest inspiracja tych sygnatariuszy tego listu, apelu, tak to nazwijmy, tak to jutro ma wyglądać. Podczas tej krótkiej konferencji będzie pan tych podpisów starał się zbierać jak najwięcej na tym liście?
To znaczy my jutro formalnie ten list zostanie upubliczniony, zostaną zebrane podpisy, natomiast my traktujemy taką inicjatywę otwartą. Dalej przedstawiciele środowisk sportowych Poznania będą mogli się pod tym listem intencyjnym, apelem podpisywać, a niezależnie od tego będziemy prowadzili inne działania. O niektórych nawet pan dzisiaj powiedział, wspominając o takim kolejnym naszym kroku, mianowicie, aby zachęcić do wsparcia tej inicjatywy ogólnopolskie związki sportowe, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, ale być może także jeszcze innych sportów, by zechciały wesprzeć te nasze
starania. Wie pan co, często się słyszy od sterników różnych związków sportowych w wielu różnych dyscyplinach. Potrzebujemy takich dużych miast jak Poznań. To jest ciekawe, ale też optymistyczne w tym kontekście zdanie.
I to jest zrozumiałe, bo sporty nie są w stanie się rozwijać, nie mając dobrych hal, w szczególności w takich miejscach, gdzie też możliwości ich zapełnienia są duże. Tu była mowa o Poznaniu, ale też musimy myśleć o tym szerzej. Mamy powiat poznański, to jest prawie drugie pół miliona, łącznie z kilkoma dodatkowo jeszcze gminami. Aglomeracja to jest prawie milion osób. Także ten potencjał ludzki tutaj ludnościowy bez wątpienia jest i ta hala jest koniecznie potrzebna. Jeśli mogły powstać takie hale w wielu miastach w Polsce, na pewno też powstanie prędzej czy później w Warszawie, musi być także w Poznaniu. Wydaje mi się, że tutaj nie może być żadnej dyskusji na ten temat. Chodzi tylko o to, abyśmy zbudowali wokół tego pozytywną atmosferę, abyśmy działali wspólnie, solidarnie, i abyśmy nie odwlekali tego momentu, kiedy będziemy mogli rozpocząć pracę i kiedy ta hala zostanie otwarta.
Liczebność Wielkopolan, myślę, poczucie takiej wielkopolskiej, poznańskiej dumy powoduje, że no dzisiaj dosyć optymistycznie to kończymy. Shakira by chciała przyjechać do stolicy Wielkopolski, no to zaprosimy, zobaczymy za ile lat, ale trzymajcie Państwo kciuki. Dziękuję za to spotkanie. Czy będziemy mieli nową, wielką, nowoczesną halę widowiskowo-sportową, nową poznańską arenę? Dziękuję za spotkanie. Poseł Bartłomiej Wróblewski. Dzięki. Jacek Kiebroński, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Dziękuję. Szef Wielkopolskiej Piłki Ręcznej Marek Werle. Dziękuję za spotkanie. A w imieniu Polskiego Radia Poznań za te minuty spędzone wspólnie z nami dziękuję. Realizujący program Łukasz Kurzawski oraz Krzysztof Radajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.